Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza Sylwia Góra.
Dzień dobry. Słyszymy się w kolejnym odcinku Na marginesach, czyli rozmowy o książkach. A dzisiaj naszym gościem jest pisarz, dziennikarz, autor podcastu Po prostu Wschód, który wrócił niedawno na antenę radiowej Trójki, a także wicedyrektor Polskiego Radia dla Zagranicy, Piotr Pogorzelski. Będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o książce Showman, Wołodymyr Zełenski i inwazja, która uczyniła go przywódcą, autorstwa Simona Schustera. To jest jedna z wielu biografii Zełenskiego, które trafiły do nas od tego kluczowego momentu, czyli wybuchu wojny w Ukrainie. Powiedz nam, dlaczego czytelniczkom, czytelnikom, słuchaczkom, słuchaczom, dlaczego mielibyśmy wybrać właśnie ten tytuł, gdybyśmy mieli przeczytać tylko jedną, jedyną biografię Zełenskiego.
Dzień dobry po pierwsze i bardzo dziękuję za zaproszenie. Znaczy oczywiście tych książek było wiele, były też książki bardzo wartościowe opublikowane. Na przykład Natalii Bryszko-Zapór była książka poświęcona właśnie Zełenskiemu, ale ta książka Schustera, ona wyróżnia się tym, że Schuster tam był w tych pierwszych dniach wojny, to znaczy on ciągle przyjeżdża, ale w pierwszych dniach, miesiącach, pierwszy rok właściwie, który opisuje, on tam cały czas spędzał właśnie z Wołodymyrem Zełenskim. I moim zdaniem to jest chyba największy plus tej książki, że dostajemy dostęp do takich miejsc, których po prostu, do których właściwie nikt inny nie wszedł. Tam właśnie jest Schuster jako reporter, jako właściwie pisarz, gdzie on rozmawia i z Wołodymyrem Zełenskim, i z jego otoczeniem, z tymi najbliższymi osobami. No i na pewno przez to ta książka jest wyjątkowa. To jest taka pozycja, właściwie no nawet dla mnie, ja śledzę na co dzień to, co się dzieje na Ukrainie, no ale z tej książki też się wiele nowego dowiedziałem.
Bo Simon Schuster jest też korespondentem amerykańskiego Time'a i nie tylko od momentu wojny, ale od 5 lat, czyli od 2019 roku przygląda się z bliska Zełenskiemu. Twoim zdaniem 5 lat to długo czy krótko?
Każdy jako politykowi przygląda się Zełenskiemu od 5 lat, więc w tej sytuacji akurat Schuster nie jest na jakiejś straconej pozycji. A na pewno plusem jest to, że on byłym Związkiem Radzieckim, Ukrainą się zajmuje już o wiele, wiele lat, bardzo długo, więc jakby zna cały kontekst i on też opisuje, tak, skąd się wziął w ogóle Zełenski, opisuje te kwestie między innymi, no powiedzmy, kultury popularnej, w którą był zaangażowany Zełenski, no w to, że on właściwie przez lata występował i stworzył całe studio takie produkcyjne, kabaretowe, a także później filmowe. To są rzeczy, które niby każdy wie. Powiedzmy, one są też gdzie indziej opisane, no ale później na tej podstawie my widzimy właśnie tę postać, która się buduje, postać Zełenskiego jako właśnie prezydenta, czyli jako polityka. Nie jest już aktorem, no ale właśnie staje się politykiem i to w takim momencie, no takiej godzinie próby. Bo to, co było, prawda, wojna na pewną skalę, to też wybrzmiewa w tej książce u Schustera, że no, Zełenski mógł uciec, jemu proponowano. On mówił, że on nie chce transportu, on chce broni. I to w dużym stopniu uratowało Ukrainę przed upadkiem, bo gdyby Zełenski uciekł, gdyby rząd uciekł, nawet nie na zachodnią Ukrainę, a gdzieś do Polski, powiedzmy, do Rzeszowa czy Przemyśla, no to bardzo możliwe, że no, wielu Ukraińców by tak nie broniło zaciekle swojego kraju.
Powiedzmy może trochę o tym, jakie takie kluczowe wątki są poruszone w tej książce, bo bez wątpienia nie jest to hagiografia napisana na poczet tego, żeby tutaj stworzyć jakiś mit Zełenskiego. On też potrafi się krytycznie temu przyjrzeć i takie wątki też się pojawiają.
Myślę, że wątki krytyczne oczywiście są i to one dotyczą nie tylko Wołodymyra Zełenskiego, ale też jego otoczenia. Dlatego, że wiadomo, że to otoczenie nie jest wolne od błędów. Tam jest bardzo dużo brudnej ukraińskiej polityki, spraw personalnych, zwalnianie kogoś, przyjmowanie osób, które mają taką dość podejrzaną, mętną reputację. Powiedzmy, że dokładnie takich szczegółów w książce nie znajdziemy, ale jakby widać tendencje. Jest też mowa o rodzinie, co moim zdaniem też jest ciekawym wątkiem, tak, o żonie, o dzieciach, jak oni tutaj spędzili no, te pierwsze miesiące wojny. I w ogóle też, co mi się bardzo spodobało, to kwestia całej tej organizacji życia w tym bunkrze, tak, w którym Schuster nie był w nim, ponieważ go tam nie wpuszczono ze względów bezpieczeństwa, no ale z pierwszych ust właśnie wiedział, jak to wyglądało. Jak to było zorganizowane. No oczywiście to było pod ziemią, wybudowane jeszcze za czasów radzieckich, ale też nie wiemy dokładnie gdzie, bo to nie jest powiedziane, bo nie może być powiedziane ze względów bezpieczeństwa. No więc pewne rzeczy są ukryte, ale pewne rzeczy oczywiście są opisane w taki sposób, żebyśmy my widzieli, co tak naprawdę się stało, jak to wyglądało, ale żeby ta tajemnica nie została naruszona.
A czy zgodziłbyś się z taką tezą, że to właśnie osobowości liderów takich jak Zełenski tworzą prawdziwą historię?
Myślę, że tak. To, co mówiłem wcześniej, tak, że gdyby Zełenski wyjechał, to pewnie to by się skończyło wszystko zupełnie inaczej. Ta cała sytuacja na Ukrainie, wojna, no, która się jeszcze nie zakończyła, ale powiedzmy, że rozwój sytuacji byłby inny niż go widzieliśmy, takim jakim jest teraz. Nikt właściwie chyba nie podejrzewał, że Zełenski tak się zachowa aż tak zdecydowanie i tak stanie po stronie swojego kraju. No on jest osobą jednak rosyjskojęzyczną, jest z regionu takiego, gdzie ta kultura rosyjska, postradziecka, ona jest cały czas żywa. To, co on tworzył jako kwartał, to było właściwie cały czas była to produkcja robiona na państwa byłego Związku Radzieckiego. No, no w Rosji by się nie sprzedała, bo tam jest za dużo polityki. Chociaż komedie niektóre były tworzone przez kwartał, ale to jest też Kazachstan, Białoruś, więc cały czas on jakby był w tym sosie postsowieckim. No i później no, miał też wiele kontaktów z ludźmi z Rosji, nawet po 2014 roku, bo pamiętajmy, że wojna się nie zaczęła w 2022 roku, tylko w 2014, wtedy, kiedy była aneksja Krymu i rosyjskie operacje w Donbasie, separatyści tak zwani, kontrolowani przez Moskwę. I on właściwie cały czas w jakiś tam sposób współpracował z Rosjanami. Później nagle ci Rosjanie go atakują, bombardują, ludzie, których w jakiś tam sposób znał, może nie całkowicie, ale w pewnym stopniu zmienia front, bo też było tak, że kwartał jako ta grupa kabaretowa, oni występowali na froncie jeszcze przed 2022 rokiem, oni wspierali wojskowych, wspierali żołnierzy, więc tutaj Zełenski na pewno już jakby poczuł, tak, to co było, ale na przykład jeżeli chodzi o rewolucję godności, te protesty, które były na przełomie 2013 i 2014 roku, no to zresztą tam w książce jest opisane, niektórzy z członków kwartału chodzili tam, wspierali protestujących, a niektórzy to ignorowali. I wydaje mi się, że Zełenskiemu było bliżej do tej właśnie grupy ignorującej. No a jednak ten protest był takim preludium, podbudową tego, co się stało później, tej wojny 2014 roku, no i tego, co mamy teraz. Czyli cały czas jakby, żeby zrozumieć to, co się wydarzyło w 2022 roku, zawsze się trzeba cofnąć. I tu mi się wydaje, że te 10 lat temu jeszcze Zełenski nie był w tym miejscu, w którym jest teraz i był no, zupełnie inną postacią.
No właśnie chciałem, żebyśmy trochę może przypomnieli tę jego drogę od aktorstwa, od bycia komikiem do polityki, bycia w tym miejscu, w którym jest dzisiaj, bo takich przykładów, gdzie osoby zupełnie spoza polityki startują, było całkiem sporo, że zajmują jakieś miejsca na tej scenie politycznej też, ale myślę, że Zełenski jest jednak fenomenem. I to nie tylko chyba fenomenem, jeśli chodzi o to, jak się zachował w momencie napaści na swój kraj, ale też był już fenomenem w momencie wyboru. Bo to było chyba zaskoczenie mimo wszystko w Ukrainie.
No nie wiem, mi się wydaje, że gdyby nie ta wojna na pełną skalę, to on by nie był takim fenomenem i pewnie byśmy o nim nie rozmawiali. No byłby po prostu właśnie, tak jak powiedziałaś, jednym z aktorów, który został prezydentem. Moim zdaniem to fenomenem jest jakby, ale nie z punktu widzenia politycznego, czy jakichś tam wartości, zachowania godnego, na pewno jest to, że on stworzył swój biznes od zera. trzeba wytłumaczyć, że pod koniec, w czasach Związku Radzieckiego i od tego czasu do dziś właściwie istnieje taka liga kabaretowa postradziecka, powiedzmy. Ona ma też swoje oddziały w różnych krajach, tam jak Armenia czy Kazachstan. To jest tak zwany KWN. I to jest show telewizyjny, gdzie różne grupy rywalizują ze sobą, różnych komików. I stąd się wywodzi ta grupa Kwartał. Szczegóły można przeczytać, książkę się dowiedzieć, tak? Że chodzi tutaj o jedną z dzielnic Krzywego Rogu, skąd pochodzi Zełenski. No takich grup było trochę. W ogóle jakby ukraińska scena kabaretowa mocno współpracowała z rosyjską. Ten KWN, on jest taki bardzo ugrzeczniony, on jest taki dość schematyczny. No to są takie żarty tam o studentach, o no teściowej to rzadziej, ale też się zdarzają, no ale z racji tego, że to są młodzi ludzie, no to raczej o takim życiu młodych ludzi. No ale oni odgrywają różne scenki, generalnie jest to takie bez przekleństw, na spokojnie, bez tam, nie wiem, seksu, przemocy, wszystko jest tak wygładzone, tak po sowiecku trochę. No i później też przyszedł Comedy Club na przykład z Rosji na Ukrainę, który był już inny, dlatego że Comedy Club miał być właśnie taki bardziej brutalny, z dużą ilością jakichś takich różnych, nawet czasem może niesmacznych dowcipów. No ale Zełenski tutaj w tym nie uczestniczył. I robiąc swoją karierę w tym KWN-ie, jemu proponowano pozostanie w Rosji, w Moskwie, proponowano mu pozostanie bez swojego zespołu, on się na to nie zgodził. No i później jednak wrócił na Ukrainę i zaczął tworzyć, moim zdaniem, bardziej ukraiński produkt, w tym sensie, że no to nadal miało ten taki posmak postsowiecki, rosyjski, zresztą był język rosyjski jest językiem kabaretu, był do niedawna językiem kabaretu na Ukrainie. No, ale jednak śmiał się z ukraińskich polityków i z tej rzeczywistości. I to jest bardzo istotne, dlatego że generalnie produkt kultury popularnej ukraińskiej często był takim produktem, które akcje się dzieją, na przykład filmów, seriali, w takiej postradzieckiej magmie. Znaczy wiadomo, że jeżeli budowano w latach 70. osiedla betonowe, powiedzmy jak nasz Ursynów, no to one podobnie wyglądały w różnych miastach. Później widzimy te seriale, które są kręcone i właściwie nikt nie wie, czy to jest Moskwa, czy to jest Mińsk, czy to jest Kijów, czy to jest Władywostok. No oczywiście wszyscy obchodzą te święta postradzieckie, czyli tam 23 lutego Dzień Mężczyzny, no 8 marca Dzień Kobiet, to jest w ogóle już obowiązkowe, też musi być. Później 9 maja Dzień Zwycięstwa, no to wszystko tam jest. I akurat myślę, że Zełenskiemu to za bardzo nie przeszkadzało, ale za to, jeżeli chodzi o kabaret i śmianie się z polityków, no to było naprawdę dobre. To było dobre, to było śmieszne, to było ostre, generalnie on nikogo nie oszczędzał. No i później mamy jeszcze ten serial Sługa Narodu, gdzie rzeczywiście jest, powiedzmy, coś takiego, co wszyscy myślą, że to jakby później Zełenski to skopiował, tak? Czyli jest tam zwykły nauczyciel, który gdzieś się denerwuje na polityków, ktoś to kręci, to trafia do internetu, on zyskuje ogromną popularność, zostaje prezydentem. Niektórzy twierdzą, że ten serial to było wyjście do późniejszej prezydentury, zresztą ta partia prezydenta Zełenskiego się nazywa Sługa Narodu, czyli właśnie tak samo jak ten serial, ponieważ ten serial był emitowany w telewizji 1+1, a ona wówczas należała do takiego oligarchy Kołomojskiego, to wszyscy mówili, że Zełenski jest projektem Kołomojskiego. Moim zdaniem to, co było później, czyli to, jak Zełenski działał jako polityk, no to nie świadczy, broń Boże, o tym, że on w jakiś sposób tam chodził na pasku Kołomojskiego, czy że Kołomojski go tam, nie wiem, opłacił. No tego my nie widzieliśmy. Później były wybory i generalnie już jakby te wybory w 2019 roku, one pokazały, że Ukraińcy mają dosyć, że chcą kogoś nowego. Mieli prezydenta po rewolucji godności, Poroszenkę, który był oligarchą, a zapowiadał walkę z oligarchami, który miał też jakiś tam krąg swoich przyjaciół, którym zapewniał stanowiska. No i była duża nadzieja, że tutaj Zełenski to zmieni i moim zdaniem właśnie dlatego Ukraińcy na niego zagłosowali.
To jest ta kwestia osobista, ale to też, ta książka pokazuje też pewną przemianę, o której już wspomniałeś, to znaczy przemyślenie czy przeczucie na podstawie może nawet emocji bardziej tej swojej własnej tożsamości. Wszyscy wypominali bardzo długo, nie było chyba ani jednej osoby, która by nie wspomniała o tym, że Władimir Zełenski mówił po rosyjsku właśnie. Dziś on mówi już po ukraińsku i też jakby chyba, tak jak wcześniej wspomniałeś, było mu wcześniej może wszystko jedno w 2014. Teraz on jest bardzo mocno osadzony tożsamościowo w tej ukraińskości.
Tak, no ale on nawet po 2019 roku miał taką wypowiedź, że już nie pamiętam, czy to chodziło o nazwę ulicy jakąś, czy kto mówi w jakim języku na tej ulicy, ważne, żeby nie było dziur. I to rzeczywiście jakby tutaj pokazywało jego podejście. No po ukraińsku nawet się nauczył szef biura prezydenta, czyli Andrii Jermak, który w ogóle nie mówił kompletnie, bo Zełenski no, znał ukraiński, zresztą jako aktor moim zdaniem no, jemu jest łatwiej nauczyć się języków, mówić w danym języku. Wiele jest takich postaci na Ukrainie, o których byśmy się nie spodziewali, że oni tak się zachowają w czasie tej wojny, w sensie pozytywnym. Jest na przykład mer Charkowa, Tirychow, no który wiele osób myślało, że on po prostu ten Charków raz, dwa sprzeda Rosjanom. To nie nastąpiło, on broni tego miasta, też przeszedł na ukraiński, to jest taki wyznacznik pewien. Z tym, że kwestia językowa jest taka, że o ile wcześniej, no powiedzmy do 2022 roku w Kijowie, część ludzi mówiła po ukraińsku między sobą, w domach, między znajomymi, ale w momencie, kiedy szli do jakiegoś tam publicznego miejsca, do kawiarni, restauracji, czy też na ulicy, jak się pytali o drogę, no to robili to po rosyjsku. A teraz mamy odwrócenie sytuacji. Czyli co mówią po rosyjsku mówią w domu, no a na ulicy jednak w dużym stopniu, większym niż wcześniej, dominuje język ukraiński. No więc tutaj jakby Zełenski, nie powiedziałbym, czy on zadał trend, no to jest naturalny pewien proces, że w momencie, jeżeli bombardują cię rakiety z Rosji, no to jednak trochę głupio mówić tak publicznie po rosyjsku, wypowiadać się. No to też widać w tych wszystkich takich serwisach streamingowych jak Spotify czy YouTube, gdzie jest teraz o wiele, wiele mniej rosyjskiej muzyki. Nawet nie rosyjskojęzycznej, ale rosyjskiej produkowanej w Rosji. Ona się zdarza. Na Spotify jest w tym, jeżeli się przegląda tam regularnie te top 50 Spotify'a, Ukraina, no to tam są takie piosenki, rzeczywiście. No są ludzie, którzy są w stanie słuchać rosyjskiej muzyki w momencie, kiedy ich miasto bombardują rosyjskie rakiety. No jest to jakiś fenomen, może ciężki do zrozumienia. Jest nowa taka gwiazdka pop rosyjska, która już nawet nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale ona pochodzi w ogóle z Ukrainy i ona obywatelstwo otrzymała w tym albo w zeszłym roku. I ona też jest w tym Spotify'u top 50. Co ciekawe, ona też jest na przykład na Litwie, na Łotwie się zdarza. A więc no, są takie rzeczy, których no, ciężko zmienić. I te parę lat wojny tej na pełną skalę tego nie zmieniły. No ale Zełenski rzeczywiście, jeżeli już tak mamy o nim stricte mówić, no to zdecydowanie on się w to wpisał. Chociaż myślę, że i chyba w tej książce to było napisane, że w domu nadal też rozmawia z żoną po rosyjsku. No a z Szusterem rozmawiał po rosyjsku, dlatego że on pochodzi sam z Rosji. Jego rodzice wyjechali z nim do Stanów Zjednoczonych, o ile się nie mylę. Więc no, te wszystkie konteksty jakby łapie. Chociaż nie zawsze jest tak, że osoba zajmująca się Rosją dobrze sobie daje radę z Ukrainą. Wydaje mi się, że akurat tutaj to nie jest ten problem.
Jeśli dobrze liczę, to w tym roku powinny się odbyć wybory. Wiadomo, z jakich względów one się nie odbędą, ale ciekawi mnie, czy rzeczywiście jest stuprocentowa pewność, że Zełenski by te wybory wygrał.
One powinny się odbyć, chociaż jest to niemożliwe, oczywiście. Ale Rosjanie już to wykorzystują, tak? Starają się mówić, że o, zobaczcie, tutaj nie ma, a my robimy wybory, tak zwane wybory, bo te wybory Putina marcowe, one się odbywały między innymi na terytoriach okupowanych. ale no to byłby absurd, tak? No wybory na Ukrainie jednak polegają na głosowaniu, na prawdziwych wyborach, tak jak to jest w Polsce, nie tak jak to jest w Rosji. Jeżeli na Ukrainie można było sobie każdy wynik narysować, no to oczywiście można te wybory przeprowadzać, nawet nakręcić parę scen, że robimy wybory w okopach i chodzić tam z urną po okopach. No, nie jest to problem. No na pewno Rosjanie by tak zrobili, tak robili w marcu. Czy on by te wybory wygrał? Myślę, że w tej sytuacji, która jest teraz, cały czas, tak, on by je wygrał, bo jednak cały czas ma to poparcie przekraczające 50%, chociaż nie jest tak, że wszyscy stoją murem za Zełenskim. To już minęło. Coraz więcej jest takich sporów, jakichś problemów politycznych. To jest też związane z tym, jak na Ukrainie działa polityka. Właściwie ona nie działała przez pierwsze miesiące wojny. Tam sercem tego życia politycznego jest tak naprawdę parlament, Rada Najwyższa. No a ta Rada Najwyższa, jeżeli teraz funkcjonuje, to za zamkniętymi drzwiami, od czasu do czasu, politycy się nie mogą pokazać, nie można wpływać na jakieś decyzje polityczne, bo raczej wszystko jest pod prezydentem, więc no na pewno by było ciężko. Zaufanie największe ma armia, bo no sobie zasługuje na to, tak? Więc to jest całkiem zrozumiałe i ta armia nie traci tego zaufania, mimo że nie odnosi takich sukcesów, jakie wszyscy jeszcze rok temu zakładali, że może odnieść. Ale no broni tej Ukrainy. Jest obrona przeciwlotnicza, ona funkcjonuje, ludzie w okopach. No i wielu też Ukraińców ma kogoś, kto jest na froncie. Może sami byli i może też kogoś stracili. Dlatego, że te cmentarze na Ukrainie, one rosną. Cmentarze z tymi niebiesko-żółtymi flagami. To widać z oddali. Zawsze jest taki kwartał na cmentarzu właśnie z grobami żołnierzy i te kwartały niestety rosną. Ktoś się nie boi, można do Lwowa pojechać i to zobaczyć, więc to jest we wsiach małych. Też widać wiele wdów na ulicach, czego wcześniej nie było. To można poznać oczywiście po czarnym ubiorze, czarnej opasce na głowie. No więc na pewno by było ciężko mu wygrać. Jest pytanie, czy on by wygrał, jakby się wojna skończyła. Bo też to tak jest, że może by Ukraińcy doszli do wniosku, że jest potrzebny inny polityk na czas pokoju. No i poza tym jeszcze kwestia jest taka, że ludzie kojarzą go z wojną, a może nie będą chcieli kojarzyć. Może będą starali się wyprzeć w ogóle wojnę z siebie. Jest też dużo problemów z syndromem posttraumatycznym wśród wojskowych. Stan psychologiczny wielu Ukraińców jest zły. Wiele osób, tam były badania kilka dni temu czy wczoraj, że bodajże 80% odczuwa niepokój, strach. Jest to trudne, tak? Nie wiadomo, czym się skończy dzień. U nas też nigdy nie wiadomo. Można mieć zawał, można zginąć w wypadku samochodowym, no ale tam dochodzi jeszcze ten jeden czynnik, że można być trafionym rosyjską rakietą. Więc no, czasy są trudne i nie wiadomo, jak będzie po wojnie, nie wiadomo, czym ta wojna się skończy.
No na pewno Zełenskiemu też nie pomogła jedna z decyzji, która wzbudziła duży odzew, też taki negatywny u społeczeństwa ukraińskiego, ale na które te zwróciły media europejskie głównie uwagę, czyli relacje Zełenskiego z byłym już naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy Walerijem Załużnym, który no dość mocno właśnie podzielił opinię publiczną. Jak to też widzi Schuster, bo też zwraca na to uwagę.
To jest kwestia, o której na początku pisały głównie zachodnie media, a później zaczęły też oczywiście mówić o tym media ukraińskie i to nie było jakoś tam ukrywane. Myślę, że to była decyzja, która, zresztą badania o tym mówią, że usunięcie Załużnego spowodowało spadek popularności także Zełenskiego o parę punktów procentowych. Ja nie wiem nawet, czy my możemy powiedzieć, że to jest decyzja, która podzieliła społeczeństwo. No jednak większość społeczeństwa była za tym, żeby Załużny został na swoim miejscu. Do końca też ciężko zrozumieć motywy tej decyzji. Znaczy było, wiadomo, że są spory dotyczące tego, były spory, jak ta wojna powinna być prowadzona, w jaki sposób, czy powinna być mobilizacja, czy nie. Tutaj Załużny był zwolennikiem większej mobilizacji, Zełenski mniejszej, bo Zełenski patrzy na to jak na jak polityk, po prostu na sytuację, tak obawia się, że straci popularność. Nie jest to też dobre z punktu widzenia takiej układanki politycznej, bo nagle pojawiły się informacje właśnie o tym w tej zachodniej prasie, że tutaj Zełenski się obawia, że Załużny jest taki popularny i on zagraża jego popularności, ale zwolnienie Załużnego tak naprawdę oznacza, że on teraz ma więcej czasu na właśnie budowanie swojej popularności politycznej i to może być jeszcze większe zagrożenie dla Zełenskiego. On, znaczy, no Załużny to jest w ogóle, to jest chyba materiał może na kolejną książkę Szustera, że to jest osoba no zupełnie przekonująca, ciepła, miła. Człowiek, który nie ma jakichś tam za uszami, jakichś skandali korupcyjnych. On pochodzi z takiej niewielkiej miejscowości, która się teraz nazywa Zwiachel. To jest, niedawno wrócono do tej nazwy, kiedyś to był Nowogród Wołyński. No jest takim jakby, chyba takim trochę brat łata, sąsiad gdzieś tam obok, z klatki schodowej i to wcale nie apartamentowca normalnego bloku. I tym na pewno zdobywał serca Ukraińców. No i poza tym, że jest dobrym wojskowym. Mimo, że ta zapowiadana szumnie na zeszłe lato zeszłego roku kontrofensywa nie odniosła sukcesu, no to jednak wiele rzeczy zrobił. Tak? Obronił Kijów, Charków odbił, znaczy Charkowszczyznę, a nie Charków, ale Charków obronił. No dużo naprawdę miał plusów Załużny. I myślę, że jest to człowiek do opisania. Tak. Tylko nigdy nie wiadomo, jest takie ryzyko, tak? Jak się pisze książkę, że nie wiadomo, jak to naprawdę skończy ten bohater, bo były przypadki książek pisanych o kimś jako o bohaterze czy bohaterce. No a później okazywało się, że ta bohaterka to raczej tak średnio jest bohaterką, bo tak naprawdę działa wręcz, mówię tutaj o Ukrainie, destrukcyjnie na państwo ukraińskie. Państwo dla wszystkich, ja nie mówię polityka, tylko po prostu, więc no i jest ryzyko, ale może Szuster na przykład się za to weźmie.
Szuster próbuje też trochę nam opowiedzieć o tym, że zasugerować, jakie ambicje ma Wołodymyr Zełenski, czy to są ambicje typowo polityczne, też na przyszłość, nie tylko na tu i teraz.
Znaczy na pewno, jeżeli by Zełenski myślał w kategoriach tylko z siebie i swojego biznesu, to właściwie mógł poddać tę Ukrainę w 3 sekundy. Jeszcze by robił teraz większy biznes, sprzedając swoje komedie i kabarety do Moskwy i do Rosji całej i na Białoruś. No ale to jest ta zmiana, tak, o której mówiliśmy, też tożsamościowa jakaś, że on się czuje Ukraińcem i tutaj trzeba powiedzieć, że ta tożsamość ukraińska, ona nie jest zbudowana na języku, na religii. To jest bardziej tożsamość polityczna, bardziej tak jak w Stanach Zjednoczonych, że jeżeli ty się czujesz Amerykaninem, a jesteś z Meksyku, mówisz po hiszpańsku, to też masz prawo się czuć tym Amerykaninem. I tutaj też tak jest, że osoby różnych narodowości, no sam Zełenski ma żydowskie pochodzenie, ale jest wielu, nie wiem, Gruzinów, Uzbeków, no już nie mówię o osobach o polskich korzeniach na Ukrainie, którzy po prostu no, się czują Ukraińcami. No, jest wiele osób z pochodzenia Polaków, którzy walczą na tym froncie i umierają. To są Polacy z Ukrainy. I to jest takie o wiele szersze pojęcie niż u nas. U nas się zazwyczaj to buduje właśnie na kwestiach językowych, religijnych, tradycjach, zwyczajach. A tam tego nie ma. To jest, no, moim zdaniem, takie właśnie amerykańskie podejście. I Zełenski na pewno w pewnym momencie zdecydował, że to jest jego państwo, jego kraj. On nie będzie zdrajcą, nie będzie uciekać. Zostanie. No i myślę, że w historii to na pewno będzie zapisane. Na razie Zełenski nie zrobił niczego takiego, co by jego kompromitowało. Więc na pewno będzie w jakiś sposób doceniony przez przyszłe pokolenia. I myślę, że to nie będzie tylko w książkach do historii ukraińskich, no ale też w polskich, w amerykańskich, brytyjskich, francuskich, niemieckich, no a może nawet w rosyjskich, prawda? Bo nie wiadomo, jak się to skończy wszystko. Może się to też skończyć wielkim krachem i upadkiem, bo to, do czego doprowadził Putin przez lata swojej władzy, nie tylko prezydentury, bo też przez pewien czas był przecież premierem w momencie tej zamiany z Miedwiediewem, no to jest ciągłe, faktyczne zmniejszanie wpływów Rosji na otaczające państwa. To jest cały czas Już po tej wojnie nawet są takie kraje jak Kazachstan czy Armenia, no, które po prostu się Rosji boją. Tak? Wiedzą, czego Rosja się może spodziewać. Armenia ostatnio robi wiele, żeby zbliżyć się do Zachodu. I Putin naprawdę no, roztrwonił to, co było. Jak my popatrzymy na te wpływy, które Rosja miała na Ukrainie przed 2014 rokiem, ekonomiczne, polityczne, kulturalne, jeżeli byśmy popatrzyli na te afisze kijowskie, to była połowa gwiazd, które występowały przed 2014, to były gwiazdy rosyjskie, które bardzo dobrze zarabiały, które kręciły teledyski, wideo na Ukrainie, bo tam jest dość dobrze rozwinięty ten przemysł reklamowo, filmowo-muzyczny. To było tańsze. I ten religijny też przecież, kwestia cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego, która też traci swoich wiernych. Też przypuszczam, że traci serce samych duchownych tej cerkwi na Ukrainie. To jest wszystko zmarnowane. I ja się dziwię, szczerze mówiąc, że w Rosji nie ma opozycji wśród samych tych polityków, wśród tej klasy politycznej, która by to zauważyła, bo sojusz z Iranem czy z Chinami, on nie jest wart tyle, co był wart sojusz z Ukrainą i z państwami postradzieckimi. Szczególnie, że tam Moskwa była na górze, a w przypadku sojuszu z Iranem, czy tym bardziej z Chinami, Moskwa jest tutaj w charakterze petenta. Ona prosi, a tamte państwa łaskawie pomagają omijać sankcje, dostarczają broń. To mówię o Iranie, nie o Chinach. Ale Chiny podobno też według amerykańskich mediów dzielą się informacjami, zdjęciami satelitarnymi i być może to jest jedna z tajemnic tych sukcesów, które ostatnio odnoszą Rosjanie w atakowaniu ukraińskiej infrastruktury, że mają dokładniejsze zdjęcia. Znaczy rakiety, pociski, szachedy, które nie są zestrzeliwane przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, ona nie umie wszystkiego zestrzelić, nie jest w stanie. Przypuszczam, że żadna obrona przeciwlotnicza nie jest w stanie, może izraelska. No, one jednak trafiają w obiekty infrastruktury krytycznej. I to jest duża zmiana, której nie było wcześniej.
I tak zupełnie na koniec chciałabym, żebyś powiedział nam jeszcze, bo brzmi to okropnie, co teraz powiem, ale niestety takie są fakty, że jako społeczeństwo polskie, społeczeństwo europejskie, jesteśmy zmęczeni tematem wojny w Ukrainie i jest to okropne i coraz częściej mówi się o tym, że niektóre społeczeństwa mówią, że to nie nasza wojna, tak? Że nie rozumieją tego, że to jest bardzo ważne, aby Ukrainie pomagać. I mamy znów Ukrainę, znów Zełenskiego. Czy to nie jest tak, że rynek jest przesycony? Co byś takiego powiedział tym wszystkim osobom, które mówią, że mam już dość, że jednak powinny sięgnąć po tę książkę i że tu jednak jest coś ważnego jeszcze, co ta książka nam mówi?
Sądzę, że te osoby, które mają zdecydowanie dość, to na pewno nie sięgną po tę książkę, bo jednak jest część społeczeństwa, która to jest beton, tak, którego po prostu się nie ruszy. No i na pewno powinni, jeżeli się interesują tym, co się dzieje na Ukrainie, no to powinni to no oczywiście sięgnąć po to, no bo się można dużo dowiedzieć z tego i tę wiedzę swoją rozszerzyć. Przynajmniej o polityce ukraińskiej. Mi się przypomniał teraz, akurat przeglądałem stare jakieś zdjęcia, rysunki i też właśnie zdjęcie, jakieś miałem karykatury, zrzut ekranu, Andrzej rysuje właśnie, gdzie żołnierz ukraiński zakrwawiony, cało bandażowany i jakiś polityk europejski w garniturze i mówi tak, no ale zrozum nas, no, my jesteśmy bardzo zmęczeni tą wojną. Więc no po pierwsze praktycznie trzeba na to spojrzeć, jeżeli już nie ma się tam żadnej empatii, to jest, no wiadomo, że lepiej mieć rosyjskie czołgi pod Charkowem czy za Charkowem i nawet za Donieckiem niż pod Lwowem i w Łódzku. To jest oczywiste, bo to jest po prostu bardzo niebezpieczne dla nas fizycznie. Więc jeśli ktoś nie chce, żeby tam ginął jego syn czy córka, bo przecież też wielu kobiet ukraińskich walczy w armii, to chyba no, z takiego już naprawdę już tak czysto, praktycznie, tak? No, lepiej, żeby tam się ten front zatrzymał, niż żeby tutaj był. I to myślę, że przede wszystkim, a do tych ludzi, którzy często mówią, że a zobaczcie, my tu pomagamy Ukrainie, a jakimi tutaj oni jeżdżą furami po Warszawie, tak, czy pod centrami handlowymi, muszę zapewnić, że większość Ukraińców, przypuszczam, że 90, 5%, jak nie 99%, ma takie same odczucia, widząc te samochody i widząc to, co się czasem dzieje, to, co my widzimy. A ich to jeszcze bardziej boli, bo to są ich współobywatele. Więc no myślę, że to jest jakby jasne, no to z takiego wyliczenia wynika, że tam wierzenie Putinowi czy Ławrowowi, że on nie zaatakuje Polski, czy nawet krajów nadbałtyckich, a jako członkowie NATO jesteśmy zobowiązani do obrony także tych państw, no to jest, no, można sobie przypomnieć, co on mówił przed wojną, wielką wojną i atakiem na Ukrainę, tak, że on też nie zaatakuje. A jeszcze tu a propos tych, którzy mówią, to nie nasza wojna, można wrócić do grudnia 2021 roku, kiedy Rosja stawiała swoje warunki Zachodowi i szerzej Ukrainie, gdzie otwarcie Moskwa mówiła, że NATO, bazy NATO powinny się wycofać właściwie do stanu sprzed rozszerzenia o Polskę i kraje bloku wschodniego. Czyli to żądanie Moskwy bezpośrednio nas dotyczyło. Nie dotyczyło tylko Ukrainy, tylko dotyczyło także Polski, państw nadbałtyckich, Węgier, Słowacji, Czech. No to jest, myślę, że gdyby nie to, że jesteśmy w NATO, no to bylibyśmy następni, więc to nas jakoś tam ratuje. No ale lepiej naprawdę, już tak, jeżeli ktoś nie ma tam żadnych uczuć, żeby no, Ukraińcy tam bronili nas, niż żeby później mieli to robić Polacy tutaj.
Tym nieco pesymistycznym akcentem, ale jednak ważnym do przemyśleń cały czas i bycia. I tak jak mówisz, no jeżeli ktoś nie patrzy empatycznie, to chociaż niech patrzy racjonalnie na tę sytuację.
Merkantylnie.
Tak jest. Zachęcamy do czytania Showmana, Wołodymyr Zełenski, Inwazja, która uczyniła go przywódcą, a naszym gościem był dzisiaj Piotr Pogorzelski. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.
To był podcast Na Marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.com.pl.